medale, a w tle wielka historia i teatr kolejnych olimpiad. Polscy olimpijczycy, którzy zdobywają pierwsze medale. Marzenia, by sport łączył ludzi. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Daniela Lisa Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach. Czyta Bartosz Głogowski.
Stefania Gołaszewska, opiekunka zawodniczek. Wyprowadzono nas z peronu z ogromną pompą. Tym razem pierwsze szły kobiety. Prowadzili nas wszyscy wysłannicy niemieckiego Komitetu Olimpijskiego oraz chłopcy i dziewczęta ze służby honorowej, biało ubrani, pełniący rolę przewodników przydzielonych do drużyn zagranicznych. W pewnym momencie gospodarze rozstąpili się, tworząc szpaler, a my po dywanach, wśród okrzyków powitalnych Niemców i Polaków zamieszkałych w mieście, wyszliśmy przed dworzec, gdzie czekały na nas autobusy przybrane naszymi flagami narodowymi. Od dworca aż do alei Unter den Linden autobusy mijają gęsty tłum Niemców wiwatujących na cześć sportowców. Korespondent Kuriera Warszawskiego jest zaskoczony. Berlin wita swych gości z niesłychanym zapałem. Choć drużyna polska przyjechała jako coś 40 z kolei, a zatem nie było nowością, witana była owacyjnie, jak sam Amanullah. Niektórzy podejrzewają, że to wynik pomyłki. Wysłannika innej polskiej gazety w tłumie zaskakuje pytanie: Sie sind aus Kanada, nicht wahr? Jesteście z Kanady, prawda? Kanadyjczycy mają niemal identyczne stroje z białym liściem klonu w miejsce orła. Podejrzliwi mogą mieć rację, ale nie muszą. Niemcy witają serdecznie wszystkich gości. Nawet obawy czarnych Amerykanów okazują się niesłuszne. Gdy Jesse Owens w Hamburgu wysiada z promu i samochodem jedzie do ratusza, zebrany wokół drogi przejazdu tłum skanduje jego nazwisko. 5 autobusów jedzie do miejscowości Döberitz, 18 km na zachód od Stadionu Olimpijskiego. Tu Wehrmacht wybudował wioskę olimpijską, w której zatrzyma się około 3,5 tysiąca mężczyzn. Sportowcy będą gośćmi wojska niemieckiego. Kobiety mają kategoryczny zakaz wstępu. Przed budynkiem głównym powiewa już 37 sztandarów. Orkiestra Wehrmachtu znów gra Mazurka Dąbrowskiego, gdy biało-czerwona flaga wjeżdża na maszt. Sportowców wita komendant wioski Werner von Gilsa, który pełni tę funkcję od maja. Jego poprzednik, Wolfgang Fürstner, został zdegradowany, gdy wyszło na jaw, że jego dziadek był ochrzczonym Żydem. Fürstner, który był odpowiedzialny za budowę wioski, zastrzeli się 3 dni po zakończeniu igrzysk. By uniknąć skandalu, naziści będą utrzymywać, że był to wypadek. Von Gilsa przedstawia Polakom majora Friedego, przydzielonego im opiekuna. Jego imię i późniejszy los pozostaną nieznane. Wiadomo natomiast, że świetnie mówi po polsku, bo w czasie ostatniej wojny walczył na ziemiach polskich i łotewskich. Za kilka dni Friede zauważy bliznę u szermierza Alfreda Staszewicza. Rana? Zapyta. Takich blizn mam 11, odpowie sportowiec. Może to jedna z moich kul? Zastanowi się opiekun. Jakże obce są te wspomnienia tutaj, pod znakiem 5 kół olimpijskich, podsumuje dziennikarz. Teraz sportowcy maszerują trójkami przez całą wioskę do swoich kwater. Przyglądają im się inni mieszkańcy. Wielu rozpoznaje i pozdrawia Kusocińskiego. Obok budynku polskiego kierownictwa jeszcze jedno uroczyste wciągnięcie chorągwi na maszt i nareszcie koniec. Dotarli. Czas na odpoczynek. Kobiety trafiają do swoich kwater dużo szybciej. Zatrzymają się we Friesenhausie, długim dwupiętrowym budynku z czerwonej cegły, kilkanaście minut spacerem od Stadionu Olimpijskiego. To część większego kompleksu Reichsakademie für Leibesübungen, nazistowskiej uczelni sportowej. Na co dzień szkolą się tu przyszli nauczyciele wychowania fizycznego i gimnastyki w szkołach, instruktorzy w klubach sportowych, ale także m.in. przewodnicy sportu SA, SS oraz Hitlerjugend. Podczas igrzysk mieszkają tu wszystkie zawodniczki. Polki wita główna opiekunka, baronowa Johanna von Wangenheim, która przedstawia im opiekunkę grupy, panią Hedę. Dziewczęta mogą się do niej zgłosić w każdej sprawie, nie będzie odstępowała ich na krok. Zawodniczki zajmują pokoje, po 2 w każdym, Maria zamieszka z Jadwigą, Stanisława z masażystką Kosikówną. Zanim bagaże nadejdą z dworca, polskie olimpijki zostają oprowadzone po gmachu. Są tu salony i gabinety do wspólnego wypoczynku i zebrań. Jest sala do masażu, są wanny i prysznice, jest i fryzjernia. Czas na kolację. Gołaszewska. Miłą było niespodzianką, że stół, do którego zasiadłyśmy, przystrojony był naszym proporczykiem narodowym. Towarzyszył nam już przez cały czas pobytu w Frisenhausie. W jadalni obsługiwały nas Niemki, rekrutujące się ze studentek i uczennic klas wyższych, ubrane na niebiesko, tak zwane blaue Ehrendienst. Trzeba było podziwiać, jak te niewiasty znosiły z anielską cierpliwością grymasy różnych zawodniczek, starając się zadośćuczynić życzeniom wszystkich. Po kolacji każda z dziewcząt odnajduje w szafce podarunek. Pachnące mydło, wodę kolońską, pastę do mycia zębów i płukania ust firmy Odol oraz szklankę reklamową tej marki. Na załączonych bilecikach gospodynie kreślą kilka słów z życzeniami miłego pobytu.
Był to fragment książki Daniela Lisa „Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach”. Czytał Bartosz Głogowski. Książkę polecają wydawnictwo Agora oraz Polskie Radio Białystok.